Chciałbym, abyście razem ze mną pomodlili się o takie szczególne Boże namaszczenie słowa, które dzisiaj mam w swoim sercu i którym chciałbym się podzielić z wami wszystkimi. Bo to słowo to jest pewne marzenia, pewne nadzieje, pewne oczekiwania, jeśli chodzi o 2022 rok. Czego się spodziewam po tym 2022 roku? Módlmy się razem. Panie Boże, przychodzimy do Ciebie w pokorze i wyznajemy, że Twoje plany są większe, że Twoje zamiary są niesamowite. Panie, a ponad wszystko Ty mówisz, że masz dobre myśli o nas. Masz myśli, które powinny tchnąć w nas nadzieję i które powinny spowodować, że będziemy przeżywać to, co najlepsze. Panie, dlatego dzisiaj przychodzimy do Ciebie i wyznajemy, że bardzo potrzebujemy tego, abyś Ty nas wzmacniał w naszej nadziei. Abyś Ty wzmacniał nasze oczekiwania tego, co Ty przygotowałeś i co zaplanowałeś dla nas. Panie, i wyznajemy, że Twój plan jest dobry i wyznajemy, że Twoje zamiary są niesamowite. Panie, błogosław każdą osobę, która jest na tym miejscu, też przez Twoje słowo. Ty powiedziałeś, że Twoje słowo jest chlebem. Dlatego prosimy Ciebie, aby dzisiaj to był taki bardzo, bardzo trafiający w nasze życie chleb od Ciebie, prosto, który będzie tak nas wyraźnie karmił. W imieniu Jezusa o to prosimy. Panie, sami tego nie potrafimy. Potrzebujemy Twojego Ducha Świętego. Potrzebujemy tego, abyś Ty działał wśród nas. Potrzebujemy tego, abyś Ty dotykał nas. Potrzebujemy tego, abyś Ty zmieniał nas, Panie, też przez swoje słowo. W imieniu Jezusa o to dzisiaj prosimy. Amen. Amen. I zechciejcie razem ze mną czytać dwa miejsca, bardzo blisko siebie, w bardzo bliskich dwóch księgach. Pierwsze miejsce jest z pierwszego listu do Tesaloniczan, pierwszy rozdział i wiersz trzeci. Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym. I drugie miejsce to jest taki krótki wiersz, który mówi o tym, jak Paweł się modli i co on ma w myślach swoich, gdy modli się o Tesaloniczan. A drugie miejsce to jest też takie osobiste słowo apostoła Pawła, tym razem do Tymoteusza. I to jest drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział i wiersze od 13 do 16. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości. Znowu powtarza się wiara i miłość, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji. Wśród nich Fygelos i Hermogenes. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził. Apostoł Paweł mówi, że jeśli chodzi o nadzieję, jeśli chodzi o coś, co jest w przyszłości, to bardzo ważne jest to, abyśmy mając na uwadze to, co jest w przyszłości, byli wytrwali w czym? W tym, co tutaj Paweł określa jako dzieło wiary i trud miłości, tak? A z drugiej strony też Paweł wymienia takie trzy bardzo dla nas egzotyczne imiona. No bo czy w najbliższym otoczeniu zdarzyło wam się poznać kogoś, kto się przedstawił, jestem Phygelos. Mnie się nie zdarzyło. Albo Hermonegenes. Nie? Też nie zdarzyło mi się usłyszeć takiego imienia. I za chwilę zwrócimy uwagę na to, ale apostoł Paweł to wymienia w takim kontekście. I w tym kontekście też jest jeszcze jedno imię, jeszcze jedna osoba. I ta osoba to jest osoba, której imię ma też szczególne znaczenie. Onezyfor. Onezyfor. To imię znaczy, że kogoś, kto przynosi jakąś pomoc. Kogoś, kto robi coś dobrego. Kto stara się o to, żeby razem z nim przyszło coś, co będzie budujące, co będzie pomocne. I zauważcie, że ta osoba, właściwie to była, prawdopodobnie to był człowiek, który miał jakieś większe domostwo, bo apostoł Paweł mówi, że to charakteryzowało wszystkich ludzi z jego domostwa. Wszystkich ludzi, którzy byli w domu Onezyfora. I oni pomagali czy w tych trudnych sytuacjach, które przeżywał apostoł Paweł, byli z nim i starali się o to, żeby on przez nie przeszedł. Robili to nawet nie zważając na to, że muszą może czasami być trochę obiektem takiego jakiegoś hejtu, może jakiegoś wyśmiewania, bo co apostoł Paweł mówi, że bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził. Więc apostoł Paweł był więźniem w tej sytuacji, ale ten człowiek, Onezyfor i ludzie z nim związani starali się wesprzeć go. I w tym kontekście chciałbym, abyśmy rozważyli te dwa pojęcia, jakie apostoł Paweł tutaj umieszcza w tym pierwszym liście do Tesaloniczan. Bo o czym on mówi? On mówi, że Tesaloniczanie wykonywali pewne dzieło wiary. I to słowo dzieło to jest słowo, które bo słowo wiara to jest oczywiste słowo, nie musimy się dłużej nad nim zatrzymywać, ale słowo dzieło to jest to, co jest bardzo zwyczajną pracą, bardzo zwyczajnym przedsięwzięciem, czymś, co jest codzienne, czymś, co nic nadzwyczajnego. Każdy z nas może to zrobić. Każdy z nas może być tym, który będzie tę rzecz wykonywał. I gdy myślimy o tym, że to ma być też coś, co buduje naszą wiarę, to jest kilka rzeczy, które jest bardzo prostych, a które wszyscy powinniśmy uznawać jako swoje dzieło. Pierwsze to jest modlitwa. Powinniśmy być ludźmi, którzy się modlą, którzy nie tylko, że od czasu do czasu przychodzą i tutaj się modlą, ale powinniśmy być ludźmi, którzy się codziennie modlą, dla których modlenie się jest bardzo ważną częścią każdego dnia, dla których właściwie nie ma żadnego kroku w życiu bez modlitwy. Nie tak dawno zmarł bardzo szczególny człowiek, ale prawdopodobnie nie na COVID, bo miał już 90 lat, urodził się w 1931 roku, więc przeżył 90 lat i był wyjątkowym człowiekiem, dlatego że był wyjątkowym przywódcą kościelnym, który potrafił bardzo trafnie czasami mówić o Kościele i pokazywać w Kościele to, co gdzieś w Kościele było błędem, a z drugiej strony też zachęcać Kościół do tego, żeby stanął po stronie sprawiedliwości. Tym człowiekiem, którego książek miałem możliwość przeczytać wiele i też posłuchać go często, był Desmond Tutu. To był arcybiskup kościoła anglikańskiego w Republice Południowej Afryki. I pamiętam taką książkę jedną Desmonda Tutu. To była książka o przemianach w Republice Południowej Afryki. I zaczyna się ona od tego, że ten człowiek, ten arcybiskup opisuje swój dzień, kiedy odbywały się pierwsze w Republice Południowej Afryki wybory, w których mogli uczestniczyć wszyscy obywatele na tej zasadzie, każdy człowiek mógł wrzucić jeden głos. Jedna osoba, jeden głos. Obojętnie, bez względu na to, czy jaki miał kolor skóry. I większość z ludzi, którzy uczestniczyli wtedy w głosowaniu, nigdy przedtem nie uczestniczyło w takich wolnych wyborach. Nigdy wcześniej nie miało możliwości, zdecydowana większość tych, którzy szli do lokali wyborczej, to był pierwszy raz. 90-letnie staruszki, 80-letni panowie szli, stali na słońcu długie godziny w kolejkach, które były olbrzymie i z radością ten głos oddawali na tych, na których chcieli oddać. I Desmond Tutu, arcybiskup, który przez też swoje działania, poprzez swoją postawę doprowadził do tego między innymi, że ta rzecz mogła się w końcu stać w Republice Południowej Afryki, opisuje swój pierwszy dzień, swój dzień, jak wyglądał. I ciekawą rzecz pisze. Tego dnia, jak zwykle, najpierw miałem cichy czas z Bogiem. Jak zwykle zaczął swój dzień od tego, że miał czas modlitwy i czas czytania Biblii. Niezwykły dzień, niezwykłe wydarzenie, ale wszystko inne schodziło na dalszy plan, nawet to niezwykłe wydarzenie. Najpierw on zwracał się do Boga w modlitwie i w czytaniu Słowa. I apostoł Paweł mówi, zwykłe dzieło, to, co zwykle czynimy. Zwykłym dziełem jest też to, że staramy się budować naszą wspólnotę różnymi rzeczami, poprzez różne rzeczy, ale one są bardzo zwykłe. To jest to, co robimy w ciągu tygodnia, to jest czasami to, co robimy w niedzielę. I nic, nie potrzebujemy jakiejś niezwykłości do tego, żeby przyjść tutaj na spotkanie Kościoła. Zwykłe dzieło, dzieło wiary. Ale jest też ten drugi czynnik, o którym mówi apostoł Paweł. I tutaj to słowo to jest trud. To tak zostało ono przetłumaczone. Ale to słowo oznacza coś takiego wyjątkowego, że jest jakaś sytuacja, która wymaga jakiegoś wyjątkowego, powiem to w ten sposób, specjalistycznego działania. Tam to były te zwykłe rzeczy, ale zdarzają się sytuacje, zdarzają się okoliczności, w których trzeba coś zrobić, co będzie specjalne. I zauważcie, że ten trud to jest trud miłości. To, co mówił Paweł, tak akurat to, o co się modliliśmy tuż przed moim słowem, to tak akurat bardzo też pasuje do tego, co zawsze mi się przypomina, gdy ja myślę o tym trudzie miłości. Są ludzie, których trudno kochać. Są ludzie, którzy znaleźli się w sytuacji, w której nikt z nas nie chciałby być i która nam się bardzo nie podoba i z którą nie chcemy mieć za bardzo wiele wspólnego. Ale tym ludziom trzeba okazać miłość. I to nie jest łatwe. I dlatego to jest takie specjalistyczne zadanie. I przypomina mi się tutaj ta jedna szczególna sytuacja. Może wielu z nas ją zna, ale przepraszam, że powiem o niej. Pamiętacie może świadectwo Nicky Cruza? Może czytaliście je albo też słuchaliście go. Kiedyś był w Polsce i dzielił się tym swoim świadectwem. I tak, on dostał się do Stanów Zjednoczonych i jego rodzina to była rodzina patologiczna. Najgorsze rzeczy działy się w tej rodzinie i on bardzo szybko starał się uciec od swojej matki, bo tylko matka była w tym domu. I gdy zresztą ta matka mówiła też, powiedziała w pewnym momencie, że on nie jest jej synem, ale jest synem diabła. I jemu te słowa, że jesteś synem diabła, że jesteś tym najgorszym, brzmiały cały czas w uszach. I potem zaangażował się w gangi, które rządziły niektórymi dzielnicami Nowego Jorku i te gangi też były głęboko zaangażowane w to, żeby rozprowadzać narkotyki. On sam stał się dealerem, ale przede wszystkim zaczął brać narkotyki. Uzależnił się od kokainy, od innych paskudstw i jego życie to było życie, gdzie były cały czas konflikty z policją i cały czas właściwie też konflikty z otoczeniem, walka i nikt nigdy nie powiedział mu dobrego słowa. Nikt nigdy nie powiedział mu nic dobrego. I w pewnym momencie Pan Bóg wysłał do Nowego Jorku takiego komandosa. I ten komandos to był zwykły pastor gdzieś tam z prowincji, z Pensylwanii, David Wilkerson. I ten komandos pewnego właśnie tego człowieka, Nicky Cruza, jakoś o nim usłyszał. I zmobilizował wszystkich ludzi, których znał, żeby się o niego modlili. Sam się o niego modlił. Modliły się różne kościoły o tego człowieka Nicky Cruza. I przede wszystkim modlił się o to, żeby pewnego razu móc coś ważnego powiedzieć do życia tego człowieka. I pewnego razu spotkał go na ulicy i ten człowiek, Nicky Cruz, też słyszał o Dawidzie Wilkersonie i z taką złością zaczął mu mówić, jak bardzo go nienawidzi. I w tej nienawiści, co jest gotowy zrobić, co złego jest gotowy zrobić. I wtedy Nicky Cruz, i wtedy David Wilkerson powiedział o jednym. Powiedział o tym, że on go kocha i że Bóg go kocha. I Nicky Cruz odszedł z tamtego miejsca, ale powiedział, że te słowa zaczęły go cały czas męczyć. I w końcu trafił na nabożeństwo, w końcu trafił do ośrodka Teen Challenge i tam Pan Bóg zmienił jego życie. Pan Bóg zmienił Nickiego Cruza i zmienił go miłością. Miłością swoją, miłością Kościoła, miłością tych ludzi, którzy byli tam w tym ośrodku, miłością Dawida Wilkersona. I ta miłość powodowała, że ten pełen nienawiści człowiek, który nigdy nie doznał niczego dobrego, nagle zaczął topnieć. Zaczął gdzieś tam w głębi serca doznawać czegoś, co każdego człowieka dotyka i zmienia, gdy to przyjdzie do jego życia. Dlatego, że doznał niesamowitej miłości Pana Boga. I apostoł Paweł mówi, to jest coś takiego, że życzę wam, że chcę, abyście, ja mam w pamięci to, że wy jesteście ludźmi, którzy właśnie wykonują takie specjalne zadania. Są te szczególne sytuacje, w których potrzeba jest okazać miłość. I Kościół wasz okazuje tę miłość. I tym, czego bym się spodziewał, i tym, czego, o co chciałbym, abyśmy się modlili na ten przyszły rok, to jest właśnie to, żebyśmy normalnie wykonywali to dzieło wiary. Na co dzień robili te codzienne rzeczy. Ale też, gdy przyjdzie taka chwila, taka sytuacja, gdy Pan Bóg będzie potrzebował nas jako tych swoich komandosów miłości, żebyśmy potrafili okazać miłość tym, którym nikt nie chce okazywać miłości. Tym, na których wszyscy może już postawili kreskę. I Paweł mówi, że w tym dziele, w tym, gdy to tak codziennie robimy, modlimy się, czytamy Słowo, szukamy Bożego oblicza, mamy ze sobą normalną, zwykłą społeczność, są ludzie, są onezyforzy, którzy nam pomagają w tym. Kościół powinien być miejscem, gdzie jest wielu onezyforów, którzy pomagają. Ale też Kościół to jest takie miejsce, z którego pewni ludzie wypadają. I kto wypada z tego? Apostoł Paweł tutaj wymienia dwie postacie. Fygelos. Właściwie nie za bardzo wiemy nawet, jakie jest znaczenie tego imienia, ale to jest ciekawe imię. Bo to imię funkcjonuje dzisiaj też i ono jest związane z pewną rośliną, z pewnym kwiatem właściwie. I ten kwiat czasami nazywają inaczej łzami diabła. Bardzo dziwne. Ale ten kwiat jest taki, że on wymaga niesamowicie dużo pracy. Trzeba nad nim się strasznie dużo napracować, żeby ten kwiat wyrósł i żeby ten kwiat zakwitł, ale ten kwiat niczego nie przynosi. Nie ma żadnych owoców, które byłyby pożyteczne. On nie daje nic, a wygląda niesamowicie. Jego wygląd po prostu bije w oczy. I to mówi nam o tym, że Kościół, w Kościele prędzej czy później ludzie, którzy tylko pewne rzeczy robią dla pozoru, odchodzą. Nie mają, nie, uciekają z Kościoła. Prawdziwy Kościół, Kościół, w którym jest naprawdę dzieło wiary i trud miłości, to jest Kościół, który nie przy, z którym ci ludzie, pozoranci, nie czują się dobrze. I jeszcze druga postać, o której Paweł mówi, że też Kościół tacy ludzie opuszczają, to jest Hermogenes. I to imię dałoby się wyjaśnić w ten sposób, że to jest ten, który rodzi się z kłamstwa. Rodzi się z jakiegoś oszustwa. Coś, co rodzi się z oszustwa, coś, co rodzi się z kłamstwa, nigdy nie będzie miało możliwości pozostać na długo w Kościele. I Paweł powiada, ci ludzie nie opuścili, a został Onezyfor i został dom Onezyfora. Dom, który naprawdę spowodował, że ja mogłem budować swoją wiarę i mogłem wzrastać w miłości do Boga i miłości do innych. Słuchajcie, 2022 będzie pełen normalnego działania. Modlitwy, słowa, społeczności, ale będzie też rokiem, kiedy bardzo wielu z nas będzie okazywać miłość innym. I będzie okazywać tę miłość w taki sposób, że ci ludzie na pewno odczują tylko Bóg. To tylko Bóg mógł zrobić. I dlatego, ale to się stanie dlatego, że my wcześniej doznaliśmy miłości Jezusa Chrystusa. I dzisiaj, dzisiaj mówiliśmy sobie, On oddał na swoje życie, On oddał swoje ciało, On oddał swoją krew, dlatego, że nas kochał. I dlatego my dzisiaj jesteśmy gotowi być Jego komandosami, którzy w trudnych sytuacjach okażą ludziom miłość. W 2022 i w następnych latach. Ale tego bym chciał, tego bym sobie życzył, tego bym wam życzył, abyśmy byli w tym 2022 ludźmi zwykłej pracy, zwykłej pracy wiary i żebyśmy byli ludźmi takich niesamowitych dzieł, niesamowitych trudów miłości, które Chrystus Pan daruje nam w tym roku. Będziemy się modlić. Będziemy przychodzić do Pana Boga. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że dzisiaj możemy zaufać całkowicie Tobie, że Panie, Ty nawet kiedy postawisz nas w trudnej sytuacji, to Ty napełnisz nasze serca miłością. Napełnisz nasze serca miłością, abyśmy innym ludziom pokazali na Ciebie i na Twoją miłość. Panie, dziękujemy Ci za to, że też Ty na co dzień chcesz, abyśmy działali poprzez wiarę w taki zwykły sposób. Panie, nasza modlitwa, nasze czytanie z Twojego słowa, nasza wspólnota, to jest to, czego Ty oczekujesz od nas. Panie, daj, abyśmy nawzajem dla siebie byli onezyforami, żebyśmy się wzajemnie zachęcali, żebyśmy starali się o to, co dobre, a wtedy, Panie, też to, co pozorne, to, co z kłamstwa, będzie uciekać od nas. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.